W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji, ale także komentarzy do najważniejszych tematów poranka. A takim z pewnością jest właśnie przyjęta przez Sejm ustawa o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przypomnijmy, za było 213 posłów, przeciw 190, a 25 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 miliona przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować ponad 4,5 miliarda złotych i wejdzie w życie oczywiście, jeśli Senat również ją przyjmie, a prezydent podpisze, to wtedy wejdzie od początku 2026 roku. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy to jest dobra informacja dla firm?
To jest bardzo dobra informacja dla firm, szczególnie tych małych i średnich, które działają poza wielkimi aglomeracjami, bo to one przede wszystkim odczuły negatywne skutki tych zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Odwrócenie tego negatywnego efektu było jedną z kluczowych obietnic wyborczych przed wyborami w październiku 2023 roku. No dzisiaj widzimy realizację tej obietnicy, więc oczywiście to jest bardzo dobra informacja z punktu widzenia biznesu.
No dobrze, ale państwo, jak mawiają ekonomiści, nie ma własnych pieniędzy. Jak skądś komuś luzuje, czyli komuś mniej zabiera w postaci rozmaitych danin, składek czy podatków, to komuś innemu musi zabrać, żeby mieć te pieniądze. To komu, kto w takim razie straci na tej zmianie?
Przede wszystkim na zmianie zyskają mali i średni przedsiębiorcy rozsiani po całej Polsce, którzy ledwo często wiążą koniec z końcem, działając poza Warszawą czy Wrocławiem. Więc teraz te 4,6 miliarda złotych, no to jest kwota, której po prostu do NFZ-u nie wpłacą te kwiaciarki, ci szewcy, ci fryzjerzy.
Zgoda, ale minister finansów mówi, ale te pieniądze tam trafią.
Tak, za to wpłaci budżet, do którego kontrybują też przecież duże międzynarodowe firmy, choćby w ramach podatku CIT. Więc tutaj ta cała narracja, wokół której część przeciwników tego rozwiązania się koncentruje, że tutaj no, jest taki zamach na opiekę zdrowotną i tak dalej. No, przypominam, że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia roczny mniej więcej to jest jakieś 180 miliardów złotych. Mówimy o niespełna 5 miliardach, więc jakimś znikomym procencie tej całości. I to jest procent, który i tak do NFZ-u trafi tylko po prostu z innego źródła, czyli właśnie między innymi od międzynarodowych korporacji płacących CIT w Polsce, a nie od tych kwiaciarek, fryzjerów i szewców rozsianych po miasteczkach.
No to ja może sformułuję inaczej to pytanie. Czy nie obawiacie się jednak, że przedsiębiorcy zamiast tej opłaty zostaną obciążeni inną opłatą, jakimś parapodatkiem, jakąś daniną, żeby no, zrekompensować tę utratę wpływów do budżetu?
Na razie nie mamy takiej rozmowy i liczymy, że takiej rozmowy mieć nie będziemy. My oczywiście jesteśmy otwarci i też wydaje mi się, że jest taki konsensus, że o kształcie generalnie systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania należałoby porozmawiać systemowo, bo mamy tutaj wiele, wiele problemów. Jest teza pewnie dosyć łatwa do wykazania, że powinniśmy o tym podyskutować. Natomiast no w tym momencie no my nie mamy położonej na stole alternatywy takiej czy takiego rozwiązania, takiej propozycji, że wprowadzimy obniżkę składki zdrowotnej, ale zrekompensujemy to jakimś dodatkowym podatkiem. No, trzymamy się mniej więcej tego, co rząd wobec nas komunikuje i komunikuje obniżkę składki zdrowotnej zgodnie ze złożonymi wcześniej obietnicami.
To jeszcze krótko o sprawie tak zwanej deregulacji. Według planu przed chwilą w Sejmie miało się rozpocząć posiedzenie komisji do spraw deregulacji. Państwo jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także macie swoją propozycję w tej sprawie. Jak oceniacie to, co dzieje się teraz w parlamencie w sprawie zmniejszenia liczby przepisów regulujących działalność rozmaitych firm?
Oceniamy dobrze. Przede wszystkim to jest proces taki bardzo wielonurtowy, bo mamy z jednej strony Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które już przedstawiło pierwszy pakiet deregulacyjny. On jest już w Sejmie, więc to jest zbiór dobrych rozwiązań wypracowanych też w porozumieniu z organizacjami takimi jak nasza. My też byliśmy w to mocno zaangażowani. Z drugiej strony mamy oczywiście zespół pana Rafała Brzoski, który też pracuje nad kolejnymi propozycjami. Z trzeciej strony mamy międzyresortowy zespół wewnątrz rządu, który tutaj nawiguje pomiędzy ministerstwami w sprawie deregulacji. No i z kolejnej strony mamy takie inicjatywy poszczególnych organizacji. My, tak jak pan zauważył, my złożyliśmy kilkadziesiąt propozycji deregulacyjnych, które wypracowaliśmy w porozumieniu z naszymi członkami. Przesłaliśmy je i do zespołu pana Brzoski, i do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Teraz mamy też nową komisję sejmową deregulacyjną, więc liczymy na to, że te zmasowane wysiłki przyniosą rezultat i w rezultacie za tych kilkanaście miesięcy obudzimy się z dużo lepszymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej niż mamy obecnie.
No dobrze, ale to jest jedna strona. Pytanie, czy na tych dużo lepszych warunkach do działalności, prowadzenia działalności gospodarczej nie stracą pracobiorcy, czyli ci, których także państwo zatrudniacie. Czy zbyt daleko idąca deregulacja nie odbije się na warunkach życiowych i egzystencji tych, którzy biorą pracę, a nie ją dają?
Nie powinna. To znaczy, jeśli przyjmujemy sobie za cel zderegulowanie życia gospodarczego, ograniczenie liczby przepisów, ograniczenie liczby tych nadmiernych procedur, obciążeń, które na przedsiębiorcach spoczywają, to nie robimy tego po to po prostu, żeby firmom było fajniej i przyjemniej prowadzić działalność, tylko w rezultacie po to, żebyśmy wszyscy żyli dostatniej w bardziej przyjaznym kraju, żebyśmy stawali się coraz zamożniejsi, żeby ta gospodarka się rozwijała dynamicznie, na czym oczywiście korzystają też pracownicy.
Ale oczywiście pan wie, że czasem interesy pracodawców i pracobiorców są ze sobą, powiedzmy łagodnie, w napięciu, albo czasem wręcz sprzeczne.
Naturalnie i takim obszarem są między innymi regulacje prawa pracy, tak? Więc tutaj prawdopodobnie, jeśli chodzi o skalę i poziom deregulacji, to my tutaj mówimy o pewnych absurdach, które w regulacjach prawa pracy występują, które można by było usunąć, natomiast też rozumiemy
to znaczy,
jako odpowiedzialni to znaczy, partnerzy. Proszę?
To znaczy? Co to są absurdy w prawie pracy?
To są takie bardzo szczegółowe regulacje. Na przykład mogę podać przykład jednego rozporządzenia takiego w sprawie BHP, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast ono stanowi na przykład, że w zakładzie pracy powinna na jednego pracownika zatrudnionego przypadać co najmniej jedna szafka, taka tam do zmiany odzieży, trzymania swoich personalnych przedmiotów. No i to w pewnym sensie na pierwszy rzut ucha brzmi racjonalnie, natomiast jeśli mamy zakłady, które funkcjonują na kilka zmian, to konieczność funkcjonowania indywidualnej szafki dla każdego z tych pracowników, a nie indywidualnej szafki dla każdego pracownika na zmianie, sprawia, że ta liczba szafek nam się zwielokrotnia. I to jest przykład przepisu, który nie ma większego sensu na dobrą sprawę.
A wie pana, ja nigdy nie pracowałem z szafką swoją na zmianę, ale powiedziałbym, dla mnie to jest dość racjonalny przepis. To znaczy, dzięki temu ja mogę zostawić swoje rzeczy w swojej szafce, również kiedy wychodzę z pracy.
No nie, ale te szafki z założenia służą nie temu, żeby tam sobie robić z nich magazynek taki prywatny na...
Magazynek, to mogę zostawić buty albo skarpetki albo cokolwiek innego. Nie mówię o zostawieniu tam, nie wiem, roweru.
Tylko na zmianę na przykład odzieży na czas pracy, tak? Na czas wykonywania pracy. Więc z tego punktu widzenia, my tutaj o tym też rozmawiamy. Dysponentem tego rozporządzenia jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i to jest jeden z takich postulatów, który w tej przestrzeni się pojawia, który chyba nie ma takiego potencjału konfliktującego szczególnie interesy pracowników i pracodawców. Oczywiście są też takie obszary regulacji prawa pracy, pewne zabezpieczenia dla pracowników, które ten proces deregulacyjny wchodzić nie będzie i pewnie nawet nie powinien.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem, przypomnę, był pan Jakub Bnikowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.